Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Kłania się Wojciech Sobociński. Przed wielu laty Zdzisław Prus, jeszcze wtedy dziennikarz naszej rozgłośni, pojechał do Stanów Zjednoczonych. Gdy wrócił i dzielił się z nami swoimi spostrzeżeniami, to powiedział, że nigdy w życiu nie podejrzewał, że ludzie mogą być takimi grubasami, że chyba tylko w USA szyje się dżinsy niespotykanych gdzie indziej rozmiarów. Opowiadał o wręcz wiadrach z popcornem i kilkulitrowych kolach, które kupuje każdy widz meczu koszykówki NBA. No i okazuje się, że wcale nie musieliśmy długo czekać, aby problemy z nadwagą, kłopoty związane z otyłością stały się udziałem polskiego społeczeństwa. I wcale nie trzeba tu statystyk, o których za chwilę. Wystarczy wziąć do ręki którekolwiek kolorowe pisemko, by znaleźć tam zarówno strony z przepisami kalorycznych bomb, jak i strony o odchudzaniu. O dietach cud typu obżarłeś się na święta, nasza dieta cud pozwoli ci schudnąć do Sylwestra. A teraz o statystykach. Eksperci, odwołując się do ostatnich badań w Polsce, podkreślają, że na otyłość pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia cierpi łącznie 27% społeczeństwa. Dodają, że jeśli zestawić te dane ze zdiagnozowaną nadwagą, liczba ta sięga blisko 70% Polaków. Lekarze i specjaliści zajmujący się tym zagadnieniem zaznaczają, że otyłość to cichy zabójca, a leczenie powikłań otyłości jest o wiele bardziej kosztowne niż leczenie samej choroby. I właśnie tuż przed świętami, tuż przed chwilą, gdy zasiądziemy do uginających się stołów, chciałbym porozmawiać o nadwadze, otyłości, dietach cud, badaniach dietetycznych i wpływie otyłości na nasze zdrowie. A gośćmi w studiu Polskiego Radia PIK dzisiaj są, znani już Państwu z naszej anteny specjaliści, pani Izabela Stańczyk, dietetyk.
Witam serdecznie.
I pan doktor Jerzy Rajewski, specjalista medycyny rodzinnej i do tego praktyk.
Dzień dobry Państwu.
Zacznijmy od pojęć, od nazw, od tego, co my nazywamy nadwagą, a co my nazywamy otyłością.
Kierujemy się takimi wskaźnikami, taki skrót wskaźnika BMI, BMI, od języka angielskiego, Body Mass Index. I to jest wskaźnik, który obliczamy z proporcji wzrostu do masy ciała.
Czyli bardzo łatwo możemy to sami w domu
każdy
sprawdzić,
każdy z nas może, mając taką tabelę, która jest dostępna w internecie, wszędzie można ją znaleźć, może sobie obliczyć swój wskaźnik masy ciała. I norma to jest, skoro mówimy o otyłości i nadwadze, to jest do 24 BMI. Otyłość zaczyna się, norma od 20, nadwaga, pierwsza to jest od 25 do 29, albo jak niektórzy wolą do 30, to zależy, autorzy się troszeczkę różnią, a potem jest już otyłość. I otyłość dzielimy na normalną otyłość i otyłość olbrzymią powyżej 40.
To jest otyłość chorobowa już taka, tak?
Myślę, że dla niektórych ludzi już nadwaga jest pewnym problemem. Jeżeli do tego dołączą się inne choroby metaboliczne, zaburzenia lipidowe, cukrzyca, nadciśnienie, choroba niedokrwienna, to już sama nadwaga może być dużym problemem.
Wyraźnym problemem.
Otyłość jest absolutnie niezależnym czynnikiem ryzyka choroby sercowo-naczyniowej. Czyli tak jak palenie papierosów, tak jak cukrzyca, dna moczanowa, otyłość, samo to, ile ważymy, może być dużym, dużym ryzykiem.
345, 50, 90, kierunkowy 52. Czekam oczywiście na Państwa spostrzeżenia, na Państwa uwagi. Czy walczyli Państwo kiedyś z swoimi kilogramami, jakie to przyniosło efekty? Czy są naprawdę jakiekolwiek diety cud? I jakie jest Państwa zdanie na temat tego, że stajemy się społeczeństwem misiaczków, by nie powiedzieć grubasów? Pani Izabelo, czy istnieje coś takiego w ogóle jak dieta cud?
Myślę, że być może w naszych głowach jest taki skrót myślowy, do którego właśnie jakoś dążymy i chcemy boczkiem osiągnąć szybko efekt, czyli schudnąć o tak w 20 kg w 2 miesiące i wtedy szukamy takich rozwiązań.
I najlepiej, żeby nic nie robić i nic nie zmieniać, tak?
Tak, żeby po prostu z nas parowało, my jemy nadal, nic nie robimy, a to z nas samo schodzi. No nie ma tak naprawdę żadnej diety cud. Proces redukcji wagi, ja nie lubię słowa odchudzania, bo to nie niestety nam się źle kojarzy, czy dieta, ale redukcja wagi to jest proces, który trwa co najmniej pół roku, żeby schudnąć zdrowo te 20 kg i wymaga od nas wielu bardzo ważnych czynników. Przede wszystkim wytrwałość, samodyscyplina, kontrolowanie tego procesu, sprawdzanie, jak te kilogramy z tygodnia na tydzień się zmieniają, zaakceptowanie siebie, swojego nowego wyglądu. To nie jest tylko zmiana zewnętrzna kilogramów, ale też zmiana wewnętrzna. To jest bardzo poważny proces, a my tak lekko czasami podchodzimy do tego i oczekujemy cudów. To jest bardzo ciężka praca. Praca tak naprawdę, każdego dnia.
Mówi się, że kiedy ktoś jest alkoholikiem, to pierwszym krokiem takim do wytrzeźwienia jest uświadomienie sobie, jestem chory, mam chorobę alkoholową. Jak jest w przypadku otyłości?
No ja muszę powiedzieć, że podobnie. Tak właśnie jadąc do studia myślałem, czy to nie jest czasem jakiegoś w jakimś stopniu uzależnienie od jedzenia. No samo jedzenie to jest wielka przyjemność.
No jest.
Powiedzmy sobie to szczerze. Natomiast wydaje mi się, że my chcemy tą przyjemność bardzo szybko i jak najwięcej jej posiąść. W związku z tym zaczyna się koło zamknięte, dlatego że sam sposób jedzenia, jeżeli my nie żujemy, nie gryziemy, nie delektujemy się tym pokarmem, to my go wrzucamy. I wtedy nim zadziałają...
No mówimy nawet wrzucić na ruszt.
Dokładnie, wrzucić na ruszt. Ale jeżeli my jemy długo, delektujemy się smakiem tych potraw, to nasz ośrodek sytości ma czas, żeby zadziałać. Jeżeli my wrzucimy na tak zwany ruszt od razu bardzo dużo, to nim ten ośrodek sytości się spostrzeże, to my w żołądku już mamy tyle, że to już jest absolutnie za dużo. Ale dieta, no ja jednak leczeniem ludzi zajmuję się już 33 lata. I muszę powiedzieć, że niedawno, jakieś 3 lata temu byłem w takiej księgarni, piłem sobie kawę, przeglądałem książki, zobaczyłem książkę. 300 diet. I dopiero to mi uświadomiło, że żadna z tych 300 nie jest skuteczna. Żadna dieta nie jest skuteczna.
Bo gdyby chociaż jedna była...
To by nie było tych książek, prawda? Czyli to, co pani dietetyk powiedziała, tu nie chodzi o dietę. Chodzi o to, żebyśmy troszkę inaczej się odżywiali. Żebyśmy też polubili te produkty, które są dla nas zdrowe i nietłuczące.
No tak, ale gdyby tak spojrzeć historycznie na sposób odżywiania się Polaków, to za króla Sasa jedz i popuszczaj pasa. Wtedy jedliśmy tłusto i no, bardzo duże ilości, bo jesteśmy ludźmi północy. My musimy jeść tłusto i pić mocne alkohole. Bo na południu to już się pije inaczej i je się inaczej.
Ale mi się wydaje, że tu jest przede wszystkim ta różnica, że wtedy była zupełnie inna aktywność fizyczna. Bo wracając do definicji otyłości. Otyłość wynika, jest to choroba, która wynika zbyt dużej podaży kalorii. Czyli za mało wydatkujemy, za dużo dostarczamy kalorii, czyli energii organizmowi. I wtedy mogliśmy tak jeść sobie i tłusto, i więcej właśnie wypić sobie, czy jakiegoś winka alkoholu. Ale to wszystko strawiliśmy. Zmetabolizowaliśmy. Poszliśmy do pracy.
Siadaliśmy później na konia i
tak,
jechaliśmy
na
do...
konia. Albo szliśmy przecież dzisiaj, co to jest bieganie 5 kilometrów dziennie? Czemu ja nie mogę przebiec codziennie 5 kilometrów? Czy jak ileś tam milionów lat temu z jednej wioski do wioski robiliśmy po 10 kilometrów dziennie, to był jakiś wysiłek? Nie, to było naturalne dla nas, bo się przemieszczaliśmy właśnie w taki sposób i to gwarantowało, że nie było nadwagi czy otyłości. Ta energia, którą zjedliśmy, ona wydatkowana była. Tak, a dzisiaj mamy tramwaj, samochód, wszystko pod nosem, wychodzimy z domu, wsiadamy, jedziemy do pracy, siedzimy, wracamy znowuż na siedząco i zasiadamy przed telewizorem, zjadamy wtedy też olbrzymią ilość kalorii, bo często w ciągu dnia nie mamy kiedy zjeść, to dostarczamy to wszystko na noc. Jak damy to na noc, no to wtedy to wszystko się odkłada nam w boczki.
No bo organizm musi to jakoś przyjąć. Panie doktorze, pan jest praktykiem, specjalistą medycyny rodzinnej. Odważy się pan powiedzieć pacjentowi, ma pan nadwagę, jest pan otyły, musi pan zacząć coś z tym robić, bo to jest praprzyczyna pana dolegliwości.
Wydaje mi się, że coraz częściej mówimy otwarcie o tym. Jestem przekonany, że
pacjent
nawet...
się nie oburza?
Zawsze pacjenci otyli mówią, że mało jedzą. Ja nie spotkałem jeszcze pacjenta otyłego, który...
Jest gotowy przysiąc.
Tak, jest gotowy przysiąc, że mało je. Coraz więcej na ten temat mówimy, ale to właśnie to, dlaczego czy to może być jakieś uzależnienie. Miałem pacjenta niedawno, który ma podwyższony poziom cukru, zaburzenia lipidowe, tych złych lipidów we krwi, ma graniczne nadciśnienie, czyli wszystko ma jakby powyżej normy, ale jeszcze nie takie tragiczne. I ja mu mówię, wie pan, pani, niezależnie kto, jeżeli schudnie pan te 10 kg, to prawdopodobnie wszystkie zaburzenia się cofną. Zmniejszyć.
Lub zmniejszą się.
Absolutnie. No, on jeszcze miał w takim nasileniu. No i mówię, proszę schudnąć 10 kilo. Pacjent na mnie tak popatrzył i mówił, ale to nie jest możliwe.
Dlaczego?
Ja po prostu byłem przerażony, jak my jesteśmy skłonni mało robić dla swojego zdrowia. No schudnięcie to jest tylko schudnięcie. To jest zaprzestanie obżerania się tak de facto. Może spowodować, że nie zachorujemy na nadciśnienie tętnicze, albo będzie to późniejszy problem. Nie będziemy mieli cukrzycy, albo będzie to dużo, dużo późniejszy problem, albo nie będziemy mieli zaburzeń lipidowych, które są czynnikiem absolutnie ryzyka zawału serca, zawału mózgu. Czyli te dobra doczesne, to dzisiaj, my chyba żyjemy dniem dzisiejszym, nie myślimy o tym, co będzie z nami za 5 lat, za 10 lat.
A czy to jest tak, bo wielu mówi, no zaraz chwileczkę, mój ojciec był gruby, mój dziadek był gruby, ja też jestem gruby, bo to po prostu są takie geny.
W genach. Nie, to jest w nawyku. To są nawyki żywieniowe, które przetrwały w tej rodzinie. Ojciec był gruby, bo mama gotowała tak, a nie inaczej. Dziadek był gruby, bo babcia gotowała tak, a nie inaczej. Ja jestem gruby, moja żona gotuje tak, a nie inaczej. My nie lubimy zmian. A tak jak już wspomniałem o tym sposobie jedzenia, nawet gdybyśmy nic nie zrobili, tylko jedli wolniej, spokojniej, dali sobie więcej czasu, to już spowoduje, że stracimy na masie ciała, niczego kompletnie nie zmieniając.
To, co pan powiedział, że ten sygnał sytości się odezwie.
Tak.
A dlaczego się pani uśmiechnęła, kiedy powiedziałem, że to mogą być geny?
No bo tak często jest, że szukamy właśnie takiego usprawiedliwienia, dokładnie dla siebie. Natomiast ja też widzę inny problem, że czasami jest nie tak, że zjadamy za dużo, tylko po prostu nie właściwie rozkładamy te posiłki. Jemy jeden duży, i wtedy potrafimy przybrać na wadze.
Bo
trzeba to rozłożyć na 5 albo 4
małe posiłki.
Częściej, a mniej.
Mamy
dokładnie.
Już pierwszy telefon. Halo, halo.
Dzień dobry państwu. Grzegorz.
Dzień dobry.
Słucham audycji i państwo nie nadajecie takiego problemu jak jakość żywienia. Jakość. No po prostu popsuła nam się jakość żywienia. Nie ma mięsa w mięsie, tylko są jakieś tam wypełniacze. No ja akurat do ludzi o tych się nie zaliczam, ale wiem, co jem. Widzę, co się je. Kurczaki, wieprzowina, antybiotyki. No dużo było jeszcze o tym mówić. Może państwo o tym powiedzieli.
No bo i zaraz bardzo ciekawy poruszył pan aspekt bardzo ciekawy naszego współczesnego odżywiania. Zaraz zapytamy naszych gości, właśnie, naszych specjalistów.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Jak to może wpływać na to, ile ważymy? Czy faktycznie jemy takie jedzenie śmieciowe?
Jeżeli dostarczamy puste kalorie cały czas, czyli nie wprowadzamy wartości odżywczej jak białka, czy zdrowe tłuszcze, czy witaminy, składniki mineralne, tak. No to i nasza dieta jest tylko bogata w puste kalorie, czyli nie wnoszące nic, samą energię, bez tych wartości, które są potrzebne dla naszego organizmu, no to też będziemy przybierać na wadze. Mam tu na myśli ciągle bułeczka na śniadanie, na drugie śniadanie kanapeczka, na obiad jakiś makaronik, na podwieczorek znowuż drożdżówka i kolacja chlebkiem popchnięta. Same węglowodany, sama mąka, nic więcej. Gdzie warzywa, gdzie owoce, gdzie wartości odżywcze, mięso, ryby, jaja, sery, urozmaicenie tej diety.
Tak, słuchacz poruszył taki temat i rzeczywiście powinniśmy czytać składniki produktów spożywczych, które spożywamy. Proszę zobaczyć ketchup. No to powinny być w zasadzie pomidory. A proszę zobaczyć, tam jakie są dodatki. Skrobia z tego. Skrobia najczęściej sojowa, bo ona jest najtańsza w produkcji. Czyli my do wszystkiego...
I kaloryczna?
No, skrobia zawsze jest kaloryczna, bo to są wielocukry, które rozkładają się na monocukry i one dają nam tą energię.
Te puste kalorie właśnie.
Tak, dokładnie tak.
No i ktoś próbuje się znowu do nas dodzwonić. Próbujemy odebrać ten telefon. Nie, rozłączył się. Czekamy na państwa telefony. Bardzo zależy mi na państwa głosie w dyskusji. 345, 50, 90. No tak, ale czasami...
Z dodatków, ja tylko wspomnę jeszcze o dodatku. Z dodatków pamiętamy całą cały problem fruktozy, prawda? W Stanach Zjednoczonych produkowanej z kukurydzy. To są dodatki, które są bardzo energetyczne i otyłogenne.
No i słuchamy, halo, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Myślę, że trzeba by jeszcze zwrócić uwagę na taki problem, że w wielu produktach dla dzieci, których nie podejrzewamy o zawartość cukru, ten cukier jest, prawda?
O czym pan myśli na przykład?
Na przykład o płatkach śniadaniowych, zwykłych kukurydzianych płatkach, które jak przeczytamy skład, to one są na przykład karmelizowane. A jest napisane płatki kukurydziane z dodatkiem witamin, prawda? I są one karmelizowane.
Albo jeszcze do tego słowo light tam powinno wystąpić. Tak?
Tak, tak. Albo soki owocowe dla dzieci, syrop glukozowo-fruktozowy, prawda?
Tak. O tym mówiliśmy właśnie.
Właśnie
tak.
O tym rozmawiamy. Dziękujemy pani za te spostrzeżenia. To ważne, szczególnie dla wszystkich mam, bo ten problem otyłości to nie jest problem ludzi dorosłych.
No nie, no jeżeli obserwujemy w ostatnich latach, to jest właśnie widoczny przyrost tak procentowy wśród dzieci nadwagi i otyłości. Także jest to zdecydowanie rosnący problem.
Halo, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie redaktorze, jestem troszeczkę starej daty.
Dobrze.
Takich panów lubimy.
Dawniej się jadło tłuste mięso. Ojciec zabił świniaka, to w beczkę go wsadzał i normalnie przesalał. Także konserwacja była nie ta chłodząca, co dzisiaj.
Tylko solą.
Mhm. Tylko solą, tak.
Inny sposób przyrządzania tych
tak
mięsa
jest.
Był
i
zupełnie.
Było zdrowe jedzenie.
No z właśnie,
tym, chociaż tłuste,
ten
prawda?
Ten tłuszcz jako konserwator tak. był używany głównie, bo nie mieliśmy innych sposobów konserwacji żywienia. Ten tłuszcz był też konserwujący, miał swoje działanie.
Bo tłuszcze nie są złe ogólnie.
Był tani, był energetyczny. W związku z tym można było zjeść tanio i być najedzonym.
Być najedzonym, ale ja chciałem powrócić do tego, co my tak naprawdę współcześnie jemy, bo tak, no jeśli my kupujemy jakiś towar, na którym mamy dokładny opis, to co na przykład sygnalizowała słuchaczka, płatki karmelizowane, nie? Mhm. No, żeby dzieci jadły, bo dzieci lubią słodkie. Ale no, kiedy kupuję kurczaka, to ja nie wiem, co w tym kurczaku tak naprawdę jest.
No, w tym kurczaku nie powinno być skrobi dodawanej, bo to chyba nie sposób dodać. Natomiast mówi się, że mięso czasami jest nastrzykiwane pewnymi płynami, że to, co słuchacz też powiedział, że tego mięsa w mięsie jest mniej. Po to, żeby była waga tego mięsa, bo my kupujemy mięso na wagę. Też nie powiem, nie znam technologii produkcji, ale nastrzykuje się pewnymi płynami, treściami płynnymi. Mogą one zawierać dodatkowe substancje energetyczne jak najbardziej.
A antybiotyki w mięsie?
I hormony właśnie, czyli sposób, ale to już jest sposób hodowli. Niestety idziemy na ilość, a nie na jakość. Tak. I tu jest ten problem.
No te antybiotyki nie szkodzą nam w sensie otyłości, szkodzą nam w sensie takim, że o czym już mówiliśmy, spadku odporności ludzi i oporności bakterii na antybiotyki.
Czyli później stosujemy antybiotyki, a one nie działają,
dokładnie.
Bo dostaliśmy je niestety w pożywieniu. Halo, halo.
Witam. Chciałam jeszcze zwrócić uwagę na to, skąd to mięso się bierze, prawda? Najważniejsze jest, żeby próbować kupować to mięso jednak od polskich producentów. Ja jestem rolnikiem, my tutaj mamy bardzo obostrzone te procedury odnośnie właśnie podawania wszelakich antybiotyków, a te firmy zagraniczne mają własnych weterynarzy, o czym się nie mówi, i to jest jakby zupełnie inaczej kontrolowane. Tak samo większość polskich firm są wykupione przez firmy zagraniczne z pozostawioną nazwą, na przykład kurczak zagrodowy.
No właśnie, on z zagrodą ma tyle wspólnego, co my z zeszłorocznym śniegiem, tak.
Tak, on przyjeżdża do nas z Francji, on w ogóle nie widzi tych okolic, w których rzekomo jest produkowany, to tylko nazwa została, prawda? I wystarczy trochę zainteresowania.
Dobrze,
i już to nie będzie innej jakości.
A niech mi pani powie, bo powiedziała pani, że polscy hodowcy mają te normy bardzo, bardzo wysoko podniesione. Czy w Unii Europejskiej nie istnieje pewnego rodzaju równość tych norm?
Istnieje równość tych norm, tylko uważam ja osobiście, że jest nierówne traktowanie tych ludzi, którzy mają mięso po prostu kontraktowe, które idzie do naszych marketów. Ci rolnicy na przykład, którzy mają świnie kontraktowe, a naszych rolników, którzy po prostu mają te swoje świnie, jakby w cyklu zamkniętym, którzy produkują, prawda?
A więc sprawdzajmy. Pani mówi, kupujcie od polskich hodowców, bo to...
Lokalnie też przede wszystkim.
I tu uświadomiłem sobie jedną rzecz. Swego czasu byłem w Bawarii, w bawarskim sklepiku, wiejskim sklepiku, i tam dokładnie na tablicy było napisane, że kury są od tego i tego, a wołowina jest od tego i tego, bo tam miało to dla tych ludzi znaczenie.
I tam jest to przestrzegane. U nas, jeżeli kupujemy wołowinę, wieprzowinę, kurczaka, nie wiemy, gdzie on był produkowany. Natomiast no, wystarczy pojechać rzeczywiście, tak jak pan redaktor mówi, za granicę, i tutaj się nie zgodzę troszeczkę z tą panią, która przed chwilą dzwoniła. Ten jednak w tym systemie zachodniej Europy ten szlak od momentu hodowli jest znaczony. I kupując w sklepie mięso, my dokładnie wiemy, skąd to mięso pochodzi. Tego w Polsce jeszcze nie ma.
My wiemy chyba jedynie o kraju pochodzenia, skąd to mięso pochodzi. Czy wiemy dokładnie, z jakiej fermy, z jakiej hodowli, z jakiej rzeźni?
Na mięsie nie ma nawet kraju pochodzenia. Jeżeli kupujemy gdzieś w sklepie mięsnym, to nie mamy.
To nie mamy.
Nie mamy tego.
A powiedział pan, że wiemy w Europie Zachodniej dokładnie.
Wiemy, bo to wszystko jest na metce. To wszystko jest na metce, która jest na towarze naklejona.
I musi być tam naklejona.
I musi być naklejona.
Halo, halo, słuchamy pana.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę państwa, prowadzicie rozmowę, ale u nas w Polsce w paszach nie trafia się olej spalony od silników. U nas jest normalnie, czysto i zdrowo. I tak powinno być. A nie mówcie, że tak w Unii Europejskiej jest wszystko pięknie.
Ja nie mówiłem, jajka, że w Unii Europejskiej jest tak pięknie.
A u nas w Polsce nie ma. Dlaczego w Polsce zdarzą jajka teraz? Bo Unia Europejska świeci pustkami. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy pięknie za te uwagi. No, sposób produkcji tej naszej żywności. Do tego dodajmy jeszcze pewnego rodzaju skłonność, łatwość Polaków do fast foodu. Ostatnio wszędzie. Możemy gdzieś tam jakiś kebab zjeść, możemy gdzieś tam jakąś zapiekankę zjeść i mamy jakby, pan doktor mówi, usiąść, delektować się tym jedzeniem. Teraz jest czas obiadu, a nie czas pośpiechu. A tutaj w locie między jedną sprawą a drugą lecimy do budki, bierzemy zapiekaneczkę i już jesteśmy przy innej...
I wrzucamy na ruszt.
I wrzucamy na ruszt, dokładnie.
Tak. Znaczy, popularność fast foodów jest jeszcze, wydaje mi się, nadal, dlatego że kiedyś tego nie było. To nam się kojarzyło z luksusem, z cywilizacją, ze Stanami Zjednoczonymi,
modą,
z Europą Zachodnią. Tak.
Ci to mają dobrze, tak, mogą zjeść hamburgera, tak?
Tak, dobrze mieszkali, jeździli dojrzymi samochodami, mieli Coca-Colę, prawda? My nadal chyba za tym tęsknimy, ale to jest tylko taki blichtr Zachodu. Bo patologia zdarza się, tak jak słuchacz powiedział, wszędzie. W Polsce, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie. Absolutnie. Ja mówię o takiej patologii oszustwa, że ludzie są nieuczciwi. Ludzie nieuczciwi są wszędzie. Ani Polacy nie są wyjątkowym narodem, ani Amerykanie też wyjątkowym. Tak mi się wydaje. Natomiast co do norm, no wystarczy popatrzeć na polskie normy powietrza. One są przynajmniej... Górna granica zanieczyszczenia powietrza jest pięciokrotnie wyższa niż w Niemczech.
Gdziekolwiek indziej.
Tak. Mamy 700 razy przekroczone normy zanieczyszczenia powietrza. My jesteśmy liderem złego powietrza. Więc nikt nie może powiedzieć, że Polska jest zdrowa i mamy czyste powietrze.
Czy z dziećmi należy rozmawiać o tym, jak się odżywiamy i co jemy? No bo wiadomo, jak ja dam dzieciakowi 10 zł, to on natychmiast w te pędy poleci te frytki, krupki,
chipsy, albo batonik
i kola.
Tak. To znaczy, ja uważam, że edukacja dzieci jest bardzo ważna, no bo już to starsze pokolenie to, tak jak na przykładzie Anglii, tutaj z doktorem rozmawiałam wcześniej, że tam już się zajmują przede wszystkim politycy, prawda, edukacją młodzieży, ona jest wszędzie.
No ale natomiast u nas też to już jest problem wagi państwowej.
Tak, i u nas zaczyna się to wprowadzać, bo ja pamiętam, jak ja się uczyłam, to piramidy zdrowego żywienia, w ogóle nie wiedziałam, co to jest. Teraz już dzieci dzieci wiedzą. Jak się spotykam w przedszkolu czy w szkole podstawowej, to dzieci już wiedzą, co to jest piramida zdrowego żywienia.
Często co wcale tak, nie znaczy, że nie kupią frytek.
Tak, że ją chipsu, stosują. Tak. Natomiast często jest tak, że idą i rodzicom przekazują tą wiedzę, bo rodzice jeszcze tej wiedzy nie posiadają. A z tym, że jeżeli chodzi już o pracę z dzieckiem z nadwagą, z otyłością, to jest przede wszystkim praca z rodzicami.
Bo
to jednak rodzice są tym wzorcem, tak. Uczą, przekazują te
edukacja
nawyki.
Edukacja przez własny przykład.
Tak,
prawda?
Tak.
Ja jem warzywa, więc moje dziecko też będzie jadło. Jeżeli ja będę mówił dziecku, warzywa są zdrowe, a sam będę zajadał golonkę, no to będę niewiarygodny, prawda?
Rozumiem, tak. Ale też jaki jest sposób na to, żeby zmusić dziecko do zjedzenia brokułów, to ja tego nie wiem.
A, to jest trudne. To jest trudne.
Jeżeli ten brokuł, ja myślę, tutaj taka metoda, jeżeli ten brokuł jest od małego na talerzu tego dziecka i u rodziców też,
nie będzie sensacją później.
To później nie będzie, to będzie naturalne, że dziecko sięgnie po brokuł, po szpinak, czy po inne warzywa zielone, bo to chyba ten zielony tak przestrasza
tak,
dzieci.
To nie musi też być duża porcja, to może być porcja na przykład na początku centymetr na centymetr, 2 centymetry na 2 centymetry.
Żeby się kubki smakowe oswoiły?
Oswoiły, tak. Mówienie o tym, że to jest zdrowe, mówienie jak to działa w organizmie, a jak działają słodycze, czy takie fast foody. No, Skandynawia teraz wprowadziła modę jedzenia słodyczy tylko w weekendy, prawda? My też nagradzamy dzieci słodyczami, zamiast nagradzać zabawą razem z nimi. Te dzieci będą bardziej zadowolone, jeżeli rodzice poświęcą im czas i się z nimi pobawią w nagrodę, niż dostaną tego batona i idźcie robić swoje, siedźcie przed laptopem czy coś w tym rodzaju. Musimy troszkę pozmieniać nawyki i zacząć od rodziców, którzy mają wpływ na dzieci.
No, ale powiem, że ja jestem co tydzień zbudowany patrząc na rodziców, bo co tydzień zjawiam się na basenie i w tej chwili widok ojca z 5-, 6- czy nawet nastoletnim synem na basenie nie jest żadną sensacją. My już zaczynamy te wzorce gdzieś tam przejmować, że trzeba razem z dziećmi te piłkę pokopać, czy razem popływać w basenie.
Tak, tak, to jest świetne. Natomiast proszę, panie redaktorze, znaleźć wolne miejsce teraz na basenie.
Nie powiem, gdzie pływam, bo tam są wolne miejsca.
Okej, rozumiem.
Halo, halo, słuchamy panią.
Państwu. Ja mam taką propozycję. Słucham państwa audycji. Aha. Jestem niesamowicie zainteresowana. Też mi lekarz ostatnio zalecił rzucenie troszeczkę tam.
Kilku powiedział, kilogramów, tak?
Powiedział 2 kilogramy, ale ja sobie myślę, Matko Boska, teraz akurat na święta. No ale myślę, że dam radę.
Trzymamy kciuki.
Może po świętach. I właśnie basen, chociaż nie wiem, na którym basenie nie ma miejsc, ale reasumując, proszę państwa, uważam, że edukowanie, jeszcze raz edukowanie i nas, starszych, już dorosłych, z tą 18 i kawałkiem na karku.
18+, tak.
Tak, 18+, ja już nie powiem 60, tam 50+, bo to już nie jest istotne, ale naprawdę edukowanie, bo niby wszystko wiemy, czytamy mądre pisma, co robić, jak ograniczać, jak gotować, a gdzieś tam nam się uda zbłądzić, jednak edukowanie.
No, ale to, co powiedziała pani Iza, tu trzeba bardzo dużo samozaparcia.
Tak, samozaparcie też, ale nieraz jest tak, że nie wiem, a jednak już pogubiłam się, gdzieś tam mi zaczyna w żołądeczku burczeć, a jeszcze w telewizji jest, nie daj Boże, Bake Off, ale Ciacho lub coś innego. Zresztą ja osobiście nie oglądam tych programów, żeby nie dostawać ślinotoku. Szczególnie tych o słodyczach. Naprawdę, proszę państwa, i to też jest dobre.
Jakaś metoda, żeby ograniczyć słodkości.
I żeby nie jeść wieczorem przede wszystkim, bo te wieczorne, nocne dojadania, jak ja nie słyszę, to chyba jest w ogóle zguba.
Się dowiem od naszych specjalistów, o której powinniśmy skończyć jedzenie.
No właśnie, ale proszę państwa, myślę, że spotkania i takie właśnie zorganizowane, a może niepłatne, jeżeli już to bardzo niskopłatne, i byłoby chyba coraz więcej chętnych. Ja osobiście chodziłabym na każde takie
zajęcia. No więc takie zajęcia są na naszym Uniwersytecie Medycznym, bo tam jest środa medyczna i tam bardzo często właśnie podczas tych medycznych śród rozmawia się o sposobach odżywiania, o odchudzaniu, o nadwadze.
Panie redaktorze, mamy mnóstwo mądrości w polskich przysłowiach.
Tak?
Śniadanie zjedz sam. Obiadem podziel się z przyjacielem. Kolację oddaj
wrogowi.
Tak. Nie róbmy sobie krzywdy.
Dobrze, ale ja po tym telefonie naszej słuchaczki chciałem zapytać o co innego. Pani powiedziała, no już nie tam 60-70+. Czy to prawda, że 60-70-latek może już nie zwracać uwagi na to, ile waży?
Nie, no to myślę, że to jest bardzo ważne, żeby przez całe życie pilnować, ale nie tylko wagi, zdrowego odżywiania, no bo...
Zdrowego trybu życia w ogóle, spacery,
tak,
aktywność
tak.
fizyczna.
I
tak.
to już bez względu na wiek. Ja bym się tu nie przyczepiała do wieku. Od nie? najmłodszych lat cały
Mogę
czas pilnujemy...
Mogę nawet mając też 70 plus zacząć zmieniać swoją wagę i swoją figurę?
Tak. Myślę, że... I nawyki. Zwłaszcza starsi ludzie powinni jeść mniej, a lepiej.
I częściej, i mniej. Halo, halo.
Halo.
Tak?
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Słucham audycji i taka mnie naszła.
Bardzo dziękujemy, że Pani nas słucha.
Bo mam córkę, która już teraz będzie w przyszłym roku miała 50 lat i ona mnie uświadamia, że ja za tłusto z mężem jadam. I wprowadziła w naszą dietę olej kokosowy. I chciałabym usłyszeć od Państwa opinię na temat tego oleju.
Po co chwila pojawia się jakiś produkt cud, co potrafi odchudzić, tak?
No właśnie,
tym razem olej kokosowy. Dziękujemy. Tak. Pytanie oczywiście do naszych specjalistów. Do widzenia.
To jest właśnie przykład tych diet na chwilę, właśnie diet cud albo
tak,
modowych.
Im bardziej ekscentrycznie, egzotycznie wygląda, tym lepiej.
Tak, i z jednej strony olej kokosowy, nie wiem, przychodził swoje świetności 2-3 lata temu, tak, natomiast teraz Towarzystwo Kardiologiczne w Stanach Zjednoczonych jasno określiło, że raczej nie jest zalecany, tak?
Olej kokosowy też z innych względów społecznych jest niepopularny.
Jedzmy dużo jajek, a raz
nie
jedzmy tych jajek w ogóle,
w Polsce,
tak?
No?
To jest też pytanie, że my możemy ten sam produkt zjeść, ale inaczej go przyrządzić.
I zaraz o tym, bo mamy słuchacza. Halo, halo, dokładniej słuchaczka.
Halo, tak, dzień dobry, witam Państwa. Ja tak od 30 lat racjonalnym żywieniem się zajmuję. Jako
gratulacje.
Ludziom w latach 80. mało kto mówił i tłumaczyłam, że skoro jajko jest źródłem życia, więc musi być zdrowe, co potwierdzają lekarze. W mojej kuchni gości boczek, gości smalec, rzadko olej, co niezbędne, bo niestety przyswajalność, jak łączenia się i wszystko zależy od tego, co przed chwilą Państwo powiedzieli, co z czym jemy. Bo schab to nie jest cholesterol, tylko zależy, jak go zjemy. Również boczek po prostu. Więc i nigdy z wagą, nie ograniczając się, na co mam ochotę, słodycze, uwielbiam chałwę, ale po prostu trzeba to, jeżeli zjem, to do tego niech to będzie. Czy surówka z surowej kapusty, czy dodana musztarda, czy chrzan do wędliny, że to jest przełamane właściwie po prostu, no przyswojone w organizmie co trzeba.
Odpowiednia kompozycja.
I to, co zalecam ludziom, że właśnie mniejszy talerzyk, mniejsze porcje. Na początku niech je nawet co godzinę. Organizm się przyzwyczai, żołądek, do mniejszej ilości, a potem wraca. I nigdy nie ma nawrotu wielkiej wagi.
Czyli nie ma efektu jojo. Dziękujemy pani, dziękujemy pani pięknie. Powiedział pan, panie doktorze, inaczej przyrządzone to jajko.
No tak, na miękko. Dlaczego mamy zabijać to jajko, gotując je na twardo? Jeżeli ugotujemy na miękko i to żółtko będzie płynne, to tam zostaną oczywiście te tłuszcze, prawda, zwierzęce, bo to jednak jajko jest zwierzęce, ale zostaną też te dobre tłuszcze. W związku z tym to jajko nam nie zaszkodzi, będzie absolutnie nośnikiem prawidłowej diety. Nie powiedzieliśmy na temat olejów jeszcze. Nie szukajmy daleko dobrych olejów. Mamy świetny olej rzepakowy. Tylko oczywiście...
Kujawski.
Może być kujawski. Nie wiem, czy możemy jakieś tam produkty, ale regionalne chyba możemy ogólnie. Tylko ten olej kujawski, żeby to był taki trochę lepszy, żeby on nie był z takiej linii produkcyjnej, żeby był tłoczony na zimno. Ma świetne proporcje kwasów omega-3, omega-6 i tak dalej. I oczywiście standardem na całym świecie jest oliwa z oliwek. I to jest udowodnione, w związku z tym...
Dieta śródziemnomorska, tak? Jakby w tę stronę się kłaniamy?
Jeżeli mówimy tylko o tłuszczach, to ja myślę, że jeżeli będziemy używali tych dwóch tłuszczy, oleju rzepakowego naszego i oliwy z oliwek, to na pewno będzie dobrze.
Powiedziała pani Izabela, że nie możemy się w ten sposób żywić, że jemy raz dziennie solidne jedzenie, nie ma śniadania, nie ma kolacji, jest tylko ten jeden posiłek po pracy, wracam do domu, jem, bo to też prowadzi do nadwagi, tak?
Tak, no bo tu przede wszystkim chodzi o nasz metabolizm. Jeżeli my przegłodzimy organizm i od rana zaczynamy od kawy, później następna kawa, nie dostarczamy żadnych składników odżywczych, energii organizmowi już od rana, kiedy jej najbardziej potrzebujemy, a po całym dniu, po godzinie 16, 17, 18...
Bo to zwykle jest ta pora.
Tak, wracamy po ciężkim dniu pracy i wtedy się zaczyna
biesiadowanie,
lodówka otwarta, zjemy to.
I telewizor.
Realizujemy zachcianki organizmu z całego dnia, no bo jeżeli mamy zjeść około 2000 kalorii, nie zrobimy tego w ciągu od rana, no to na wieczór dołożymy sobie tą po prostu porcję. No chyba, że mamy tak żołądek skurczony, że tam niewielka porcja starczy, ale nie ma takiej możliwości.
Taki przegłodzony od rana organizm, on sobie zostawia ten tłuszczyk na później?
Tak, on wchodzi w taki stan, można powiedzieć, bo to jest dla niego głodówka.
To jest stan rezerwy. Tak. Jeżeli nie jemy dłużej jak 4 godziny, nasz organizm zaczyna bardzo intensywnie oszczędzać kalorie. W związku z tym to głodzenie się w czasie odchudzania jest totalnym błędem, bo nasz organizm przechodzi w stan rezerwy i oszczędzania energii. Dlatego to, co też słuchaczka mówiła i my też promujemy, jedzenie często, a w małych porcjach. To jest bardzo trudne, żebyśmy z tych 2-3 posiłków dziennie przeszli na 5 małych posiłków.
A teraz jeśli chodzi o naszą pracę. Jedni pracują za biurkiem, inni pracują z łopatą. Taki, no, który idzie do pracy, żeby kopać rów, to on musi się
potrzebuje więcej kalorii.
Rano
tak.
najeść. A taki,
ale
który,
brzucha nie potrzebuje.
Rozumiem. A taki, który pracuje głową, potrzebuje kalorii?
Też.
No, nasz mózg zużywa 40% kalorii, jeżeli jest w stanie swojego pobudzenia. Także absolutnie potrzebujemy kalorie. Tylko, że wtedy...
Czyli źle się odżywiam, gorzej myślę?
Dokładnie.
Też, absolutnie tak. Tylko ten, kto siedzi za biurkiem i pracuje głową, potrzebuje troszkę innych kalorii. Potrzebuje tych kalorii delikatniejszych, tak, że tak wyrażę się, żeby był zrozumiały. On potrzebuje kalorii z warzyw, z owoców. Nie potrzebuje kalorii z tłuszczów. Natomiast ktoś, kto idzie do pracy, może sobie pozwolić na więcej tłuszczów i węglowodanów, bo on to po prostu w pracy spali. Natomiast to jest złe kojarzenie, że nam się wydaje, że człowiek olbrzymi, z dużym brzuchem, to jest człowiek silny. Nieprawda. On ma dużo tkanki tłuszczowej, a nie ma mięśni. W związku z tym on się szybko męczy, szybko poci. To nie jest tędy droga. Po prostu powinien, każdy, kto pracuje nawet fizycznie, też powinien trzymać w ryzach swoją wagę.
No to teraz musimy podsumować. Po pierwsze, zmienić nawyki żywieniowe.
Tak.
To jest zalecone. Ileś posiłków dziennie, nie jeden, zbiorę.
4-5 regularnie posiłki co 3 godziny.
Kończymy tak. O której?
Myślę, że do 20 max, bo później już metabolizm spowalnia.
Też zależy, co zjemy, bo jeżeli ktoś na przykład chodzi o 23 spać i zje warzywa o 20, to nic mu nie będzie.
Ale jak zje kaczkę?
Jak zje kaczkę, to już mu się odbije kaczką. No. Też sposób przyrządzania. Mówimy cały czas na przykład o produktach al dente, prawda? Żebyśmy tych warzyw nie rozgotowywali, żebyśmy makaronu nie rozgotowywali, żebyśmy ryżu. Dlatego, że wtedy następuje takie uderzenie kalorii.
Cukier łatwiej rozkłada.
Dokładnie. I następuje wysoki rzut, masywne wydzielenie insuliny i my po posiłku jesteśmy głodni. Nawet po obfitym posiłku jesteśmy głodni. I wtedy co robimy? Jemy desery, jemy słodycze. Mimo, że jesteśmy absolutnie
najedzeni.
Dlatego, że ten głód powoduje nadmiar insuliny, który jest szybko wyrzucany. Im to nasycenie kaloriami, wyrzut cukru będzie wolniejszy, tym wolniejsze będzie wydzielanie insuliny i tym będzie dłużej trwała sytość, nawet po małym posiłku.
A więc tu także musimy zmienić nasze nawyki. Zaczynamy oczywiście od tego, że w internecie szukamy tego współczynnika, który jest
BMI
dla naszego wzrostu. No i wtedy bijemy się w piersi i mówimy, no tak, my też tutaj mamy trochę do zrobienia. Czy jest możliwym redukcja wagi, jak powiedziała pani Izabela, nie odchudzanie, redukcja wagi bez aktywności fizycznej, bez zmiany sposobu życia. Tylko będę się inaczej odżywiał, ale żebyście mnie nie zmuszali do jakiegokolwiek ruchu.
Jest to możliwe, ale to nie będzie do końca zdrowe, bo będzie się musiało wiązać z jakimś głodzeniem, z jakimiś niedoborami kalorycznymi, a jeżeli kaloryczne, to też witaminowe, mineralne. Więc najlepiej rzeczywiście połączyć to z wysiłkiem. Wiadomo, jeżeli ktoś ma 80 lat i ma 120 kg, albo nawet ma 60 lat i ma...
To spacer.
To dokładnie. Basen, prawda? Żebyśmy nie obciążali się nadmiernym wysiłkiem, nie obciążali stawów.
Z tym, że ja bym tu dodała tak, że bo w redukcji wagi 80% odpowiada dieta, a reszta to jest aktywność fizyczna.
To nie mało, bo to 1/5.
Tak. To jest dużo. Nasze odżywianie bardzo mocno wpływa na to, jak jesteśmy zbudowani. Z tym, że na początku, kiedy zaczynamy proces redukcji wagi, to skupiamy się tylko na żywieniu, bo mamy czasami taką chęć zrobić wszystko naraz. I ona starcza nam na bardzo krótki czas, bo się wypalamy.
Słomiany zapał,
się wypalamy i za chwilę nie mamy sił na nic, więc spokojnie, zacząć proces reedukacji, nauczyć się nowych nawyków, zamienić te stare na te nowe, bo to kilkanaście tygodni jeden nawyk trwa, zanim sobie przetworzymy go w głowie, wyćwiczymy. I dopiero później, prędzej czy później ta aktywność fizyczna, ona musi wejść tak łagodnie.
Nasze normalne życie.
Tak, kiedy wychodzimy z tej obniżonej kaloryczności diety na wyższą, to wtedy tą aktywność delikatnie dodajemy, to fajnie ze sobą współgra i utrzymujemy wtedy efekty do końca życia.
Ja myślę, że w tej chwili nadwaga i otyłość w Polsce to już problem wagi państwowej i że niebawem możemy spodziewać się ze strony państwa jakichś działań edukacyjnych przede wszystkim na tę okoliczność, a właśnie dzisiaj staraliśmy się państwu o tym problemie trochę opowiedzieć i myślę, że nasi goście zrobili to wyśmienicie, a byli to pani Izabela Stańczyk, dietetyk. Dziękuję
bardzo.
I pan dr Jerzy Rajewski, specjalista medycyny rodzinnej, praktyk.
Dziękuję bardzo.